Witamy Państwa serdecznie, ciepło, gorąco w kolejnej audycji z cyklu Między Nami Homiletami, czyli Ćwierć Tony Sambony. A witają się z Państwem
ojciec Michał Nowak, franciszkanin
i ojciec Maciej Baron, werbista. Ja co prawda nie wyglądam jaśniej, ale czuję się na tyle żywo, że mogę powiedzieć, że nasza audycja dzisiaj będzie audycją dynamiczną i będzie audycją pełną żywych obrazów i błyskotliwych porównań.
Skoro ojciec obiecuje.
Nie, ja zapowiadam po prostu, co na kartce napisane.
A, to pięknie.
Do Adremu, ojcze,
Tadeusz, tak? Ojcu pisał?
Nie, sam sobie pisałem.
Bardzo ładnie. To nie chodzi nam słowo Boże. Przeczytam.
Dobrze, dzisiejsza Ewangelia, moi drodzy, jest zaczerpnięta z, już sobie ustawiam tutaj, z wersji markowej, rozdział 13, werset 24-32. Jezus powiedział do swoich uczniów: w owe dni po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba. A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Gdy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
Nie wiem, ojcze, czy w twoim wydaniu Pisma Świętego było tak samo, ale w moim wydaniu ten śródtytuł biblijny, który, powiedzmy, on nie należy do tekstu natchnionego, jest nadany już przez redaktorów Pisma Świętego, ten śródtytuł był wyrażony słowami sąd ostateczny.
Tak, u mnie jest tak samo.
A no właśnie. Tylko ja tak sobie, czytając to słowo, mówię, gdzie tu ten sąd tak naprawdę, bo o tym sądzie wydaje się nie za wiele tutaj jednak dzisiaj, chociaż, i tu zawieśmy głos, bo myślę sobie, że jeszcze ten wątek nam tutaj powróci, natomiast najpierw jest kosmiczna katastrofa. To, co powiedziałeś przed chwilą, firmamenty niebieskie nam się tutaj powoli trzęsą i proszę Państwa, no wiemy dobrze, że Słońce jest na naszej planecie absolutnie do życia niezbędne, jest konieczne po prostu. Fazy Księżyca, które wpływają choćby na wpływy, napływy morskie, przypływy, odpływy, no one też mają jakby swoje niebagatelne znaczenie.
Nie? Znaczy, ale dla wielu księżyc wpłyną na pojawienie się życia na Ziemi w stopniu większym aniżeli Słońce. W tym sensie, że Słońce oczywiście jest przyczyną, bo daje tą energię, ale to właśnie, że Księżyc wprawił w ruch wodę, która zaczęła być siedliskiem życia, że jest tutaj jak gdyby, no jest ważniejszy w tym sensie mechanicznym jak gdyby, nie? Jako...
Tak czy owak, nie mamy wątpliwości, że oba te obiekty kosmiczne mają rzeczywiście dla nas duże, duże znaczenie. W ogóle generalnie dla życia na Ziemi. Ale one reprezentują takie zjawiska, takie rzeczywistości, do których, powiedzmy sobie szczerze, człowiek nie ma właściwie dostępu i nie ma na nie wpływu też, nie? Bo oczywiście no można zwizytować Księżyc, ale powiedzmy sobie szczerze, że...
Za milion dolarów teraz bilet
kosztuje. No tak, ale na chwilę. Nie, to jest taka wizyta chwilowa. Co do Słońca, no wiadomo, że nie sposób się do niego nawet zbliżyć, bo jest taka temperatura, że tam płonie absolutnie wszystko i to dość szybko. Natomiast między nami a licznymi gwiazdami są odległości absolutnie nie do pokonania. Tylko Star Trek mógłby sobie ewentualnie na to pozwolić. A powiedzmy sobie szczerze, że poza wyobraźnią filmowców to nie bardzo mamy na razie szanse i one chyba zbyt szybko nie nastąpią na jakieś tam bliskie podróże kosmiczne. I dlaczego to jest ważne? Nie? Dlaczego?
No właśnie czekam, aż ojciec mi to powie.
Tak. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że te znaki, które Jezus zapowiada, no sugerują, zresztą te znaki, nawet już nie tyle te dramatyczne, o których on mówi, ale te znaki, które my obserwujemy, choćby to, że Słońce wstaje i się zachodzi, to znaczy, że ta Ziemia nasza się obraca, że się kręci, że te znaki takie wszczepione w tę rzeczywistość, takie niesłychanie fundamentalne, sugerują, że ktoś inny w tym macza palce. Że istnieje jakiś stwórca, który kiedyś zdecyduje o tym, że projekt zwany Ziemią po prostu się zakończy i nie zdołamy tego w żaden sposób zatrzymać, ani nie zdołamy temu w żaden sposób przeciwdziałać. Mówiąc kolokwialnie, jakiś asteroida będzie miał pierdyknąć w Ziemię, to żadne ładunki nuklearne wysłane przez Stany Zjednoczone w kosmos absolutnie nie pomogą i temu nie zapobiegną. Więc poważnie mówiąc, Jezus nam pokazuje, że tych znaków już nie da się zlekceważyć, że nie będzie można wówczas mówić o żadnej przypadkowości, że te katastrofy kosmiczne, które się pojawią, one będą niedwuznacznym znakiem tego, że Pan zbliża się w swoich decyzjach do zakończenia projektu pod hasłem Ziemia.
To znaczy nawet bez perspektywy, powiedzmy, biblijnej czy objawieniowej, no każdy, kto ma jakąś elementarną wiedzę na temat zjawisk fizycznych, a taką zdobywa się chociażby uczestnicząc w zajęciach z fizyki w szkole podstawowej i średniej, no zdaje sobie sprawę z tego, że Słońce chociażby, no jest bytem przemijającym, w tym sensie, że jest to płonąca kula gazów, no która prędzej czy później się wypali. No dla naszego, że tak powiem, czasowego spektrum, no są to czasokresy niewyobrażalne, bo tam jest mowa o miliardach lat, ale no, siłą rzeczy jest to rzeczywistość przemijająca, nie? Więc już z tego jak gdyby no, rodzą się pytania, nie? Skoro się ta rzeczywistość kończy, to ktoś ją musiał zainicjować, czy coś musiał ją zainicjować. Jeśli coś ją zainicjowało, to co? Więc jak gdyby ta pokora wobec świata do tego, na który też nie mamy wpływu, no tak jak powiedziałeś, tutaj jest to rzeczywistość paradoksalnie, no jest dla nas jakimś punktem odniesienia Słońce, Księżyc, pozostałe gwiazdy, sklepienie niebieskie, ale są to punkty odniesienia, do których my nie mamy dostępu, nie? Bo są punkty odniesienia, do których człowiek ma dostęp, na przykład latarnia morska, nie? Do której mogę dopłynąć i wiem, że jestem blisko portu, jeżeli widzę jej światło. Jest to rzecz no, materialnie możliwa do dotknięcia, do zbadania. Można się na nią wspiąć, zobaczyć, co jest źródłem światła, dlaczego to światło jest widoczne, jak są ułożone lustra. A tutaj mamy, no wierzymy w to, czy wiemy o tym, że jest Słońce, że jest Księżyc, jest ten tak zwany firmament niebieski, ale my do tego dostępu, tak jak ojciec Michał mówi, nie mamy. To jest rzeczywistość zupełnie poza nami. Ale jest tak wpisana w naturę tego świata, no rzeczywiście, że zawieszenie któregokolwiek z tych zjawisk, w sensie wstrząśnięcie tym niebieskim firmamentem, no jest od zawsze kojarzone z końcem, nie? Z końcem świata takim, jakim go znamy, czy jakim go postrzegamy.
Drodzy Państwo, idąc dalej, dlaczego jeszcze to wszystko, o czym mówimy, właściwie o czym dzisiaj mówi nam Ewangelia, jest ważne? To znaczy, wydaje mi się, że dzisiaj panuje wokół nas taka niezwykła przypadkowość. To znaczy, wielu ludzi w ogóle nie czyta znaków, które już wokół nas są, z prostej przyczyny, ponieważ utracili zmysł wiary, który im pozwalałby na odczytywanie tego w kategorii znaków. Dzisiaj człowiek się tak rozpanoszył w świecie, że wydaje mu się, że jest po prostu nie do ruszenia, nie? Zdumiewa go, a może nawet bardziej złości niż zdumiewa, ta nieprzewidywalność natury, która powiedzmy sobie szczerze w ostatnim czasie potrafi rzeczywiście zburzyć ludzkie dobrostany w mgnieniu oka. My to obserwujemy na różnych kontynentach i tego jest dużo i to dzieje się często i dzieje się z jakąś zupełnie niezwykłą gwałtownością, a to powodzie, a to pożary, a to jakieś inne katastrofy zupełnie naturalne, ale czy to budzi głębszą refleksję? Czy to rzeczywiście budzi takie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Nie, ja już nie chcę mówić o jakiejś, nie wiem, formie nawrócenia, czy przemianie, nie, bo to już jest wyższa szkoła jazdy, ale czy my się w ogóle zastanawiamy, skąd taka kumulacja zjawisk, które mają charakter niszczący w tej naszej rzeczy?
Ja się tutaj uśmiecham, chichocze, tak, no bo mam przed oczami i uszami tą informację, której słuchałem bodajże właśnie jadąc dziś samochodem w radio, kiedy na hiszpańskiej wyspie wybuchł wulkan, który pożerał, powoli, ale pożerał domy i ośrodki turystyczne w liczbie 900, a pani bodajże minister turystyki wobec tego kataklizmu, który się dział na naszych oczach, zapraszała turystów na tą wyspę, ponieważ stwierdziła, że daje to niespotykaną wręcz okazję kontaktu z żywiołem, z przyrodą w stanie czystym. No i ludzie się stukali w czoła i pokazywali sobie nawzajem ten, czy to nie jest przypadkiem tak zwany fake news, albo wręcz no, żart jakiś, nie? Że jak można zapraszać kogoś na wyspę, która płonie. w chwili obecnej i gdzie tam 900 ponad ośrodków turystycznych i domów zostało spopielonych w mgnieniu oka. A pani minister stwierdziła, że to doskonała okazja, żeby tę wysepkę nawiedzić. To właśnie jest a propos tej ślepoty na znaki, nie?
Będą, bo
to
czy budzi jakąś... wnukom opowiadać, tak.
Tak, to czy budzi jakąś refleksję, to też mnie te słowo twoje mnie tak dotknęło, bo rzeczywiście my... mówi się o znakach czasu, nie? Zresztą Sobór Watykański II jak gdyby używa tej kategorii kilkakrotnie w swoich dokumentach, mówiąc, że jest to pewna jedna z odpowiedzialności ludu Bożego, czyli wrażliwość na znaki czasu, odczytywanie ich, że one są też sposobem, w jaki Pan Bóg komunikuje się ze swoim ludem i że no, wrażliwość na znaki czasu sprawia, że człowiek no, lepiej orientuje się w świecie, w którym przychodzi mu żyć. Bo wszystkie te rzeczy, o których mówi dzisiejsza Ewangelia, to są tak jak mówiliśmy, punkty oparcia. Dla żeglarzy chociażby gwiazdozbiory czy gwiazda północy no jest czymś tak trwałym, tak niezmiennym, chociaż nie można jej dotknąć, nie można do niej podejść, ale jest, no ratuje.
Ciekawe, czy jakby im przyrządy dzisiaj siadły, to byliby w stanie rzeczywiście nawigować w odniesieniu do
no
tego.
No to jest ciekawe, no. Tak. No więc tak jak mówię, że tutaj jest mowa z jednej strony o tym, że no to, co nam się wydaje takie pewne i nieusuwalne, że tak naprawdę jest kruche i przemijające, to na pewno o tym jest mowa też tutaj, nie? Że to jest jedno, a druga rzecz właśnie przypomnienie, że człowiek jest istotą, która potrzebuje konkretnych punktów odniesienia i wmawianie człowiekowi, że ich nie potrzebuje, bo też o tym mówiliśmy kilkakrotnie w niedzielach poprzedzających dzisiejszą, że jest taki zanik wrażliwości na wartości, na autorytety, czy wręcz wstręt pewien przed w ogóle słowem autorytet, prawda? Bo dzisiaj każdy sobie jest mędrcem, fachowcem, specjalistą od rzeczy, które są dla niego istotne. Wystarczy przejrzeć internet, czy przejrzeć YouTube'a, już jestem fachowcem, czy ekspertem w danej dziedzinie, czy to będzie wirusologia, czy temat szczepionek, czy to będzie temat płaskiej ziemi, czy innych równie ważnych zagadnień. Dzisiaj bardzo trudno jest człowiekowi przyjąć, że on jest istotą, która potrzebuje drugiego. A jeszcze to, co żeśmy mówili ostatnio, że też w człowieku przynajmniej był taki odczuwalny głód autorytetu, że ja potrzebowałem, szukałem kogoś, kto jest mądrzejszy ode mnie. Dzisiaj nie lubimy mieć świadomości, że ktoś jest lepszy ode mnie, nie? W sensie lepszy nie tyle w kategorii wyniku sportowego, tylko że posiadający szersze spojrzenie, większe doświadczenie w danym temacie i że potrafi się tym też dzielić. Bo drugą rzeczą, która też wychodzi jak gdyby z tych naszych rozważań, jest to, że no, autorytety nie rosną na drzewach, prawda? Że żeby stać się autorytetem czy punktem odniesienia w jakiejś dziedzinie, ja też muszę mieć w sobie chęć czy pragnienie, żeby swoim doświadczeniem, czy swoją mądrością, czy swoim horyzontem myślowym dzielić się z drugim człowiekiem. A dzisiaj wobec tego, że każdy jest sobie sterem, żeglarzem i okrętem, w ludziach, którzy nawet mają coś do powiedzenia, wydaje mi się, że często jest jakieś takie zgorzknienie i zniechęcenie, bo nikt ich nie słucha. Albo jeżeli słucha, to słucha powierzchownie, albo wyrywkowo, albo słucha tego, czego chce usłyszeć, albo inaczej znajduje w ich słowach to, czego co chce znaleźć i no, ich autorytet, czy ich powiedzmy ekspertyza jest tak naprawdę no, źródłem cytatu, czy właśnie takiego punktowego odbicia się, a nie punktem oparcia.
Ja do tych znaków czasu już od no, jakiegoś długiego czasu zaliczam niewątpliwie pandemię, która trwa. I powiem szczerze, że bardzo mi brakuje takiej jakiejś pogłębionej refleksji, no choćby w Kościele, już to kiedyś mówiłem, że takiego głosu poza dekretami, co wolno, co należy, jak rozwiązywać pewne kwestie, takiego głosu naszych pasterzy, który by mówił o tym, jak warto by interpretować to wydarzenie, jak ten znak warto by było postrzegać, zobaczyć, rozumieć. Tego mi bardzo brakuje. Przy czym dostrzegam jedno, to znaczy jest jedna interpretacja, która jest absolutnie niedozwolona i na którą się absolutnie nie można powoływać. To jest interpretacja mówiąca o tym, że to jest kara Boża. Nie? Tego nie wolno pod żadnym pozorem z prostej przyczyny. Po pierwsze, Pan Bóg nie karze człowieka. Wyrzucamy te wszystkie fragmenty Pisma Świętego, w których Pan Bóg tam jakiekolwiek kary zsyłał, to nie ma, w ogóle Pan Bóg nie zmienił się, już nie każe, absolutnie. Druga rzecz, że powiedzmy sobie szczerze, za cóż on miałby nas karać? Przecież my jesteśmy zupełnie w porządku, więc tutaj o żadnej karze, o żadnym karaniu Boga nie może być mowy, nie? My próbujemy takich eufemizmów używać często, że może tam upomina człowieka, no może zwraca ewentualnie delikatnie na coś uwagę, może w jakiś tam sposób taki, no, sugeruje coś, ale żeby karał, to przecież absolutnie nie uchodzi, żeby w taki sposób o Panu Bogu mówić. Prowokacyjnie trochę o tym mówię, natomiast jeszcze raz powiem, brakuje mi bardzo takiego szerszego spojrzenia na tę rzeczywistość, jako na wezwanie, bo znaki czasu są wezwaniem i to ta dzisiejsza Ewangelia z całą pewnością również do takich Ewangelii wzywających należy. Nie dla postrachu Jezus to wszystko mówi. To nie chodzi o to, żebyśmy my drżeli, żebyśmy wypatrywali tych kataklizmów. Nie, one się dzieją, czy my będziemy na nie czekać, czy my nie będziemy na nie czekać. Natomiast chodzi o pewną świadomość tego, jakby po co, jaka jest rola tego, że one się dzieją, nie? I w czym, że tak powiem, my możemy z nich jakoś wyciągnąć wnioski, bo to, że one nas boleśnie dotykają i często niszczą cały dorobek życia ludziom, to jedno, czasem wręcz tracą ludzie życie w wyniku tego rodzaju kataklizmów, ale my patrząc na to, a dzisiaj patrzymy na rzeczywistości, które się dzieją niezwykle szybko i ta wiedza do nas dociera niezwykle szybko, bo to, co kiedyś musiało przepłynąć przez morze z marynarzem, który opowiedział, że był, widział, albo mu ciocia opowiedziała, która gdzieś tam żyje na innym kontynencie, to dzisiaj dokonuje się w przeciągu kilku sekund na łączach internetowych. My jesteśmy zorientowani znakomicie, co się dzieje w innych miejscach świata, ale to w żaden sposób nam nie pomaga w interpretacji. Nadmiar wiadomości wcale niekoniecznie służy temu, żebyśmy coś więcej z nich wyciągali.
I ja tutaj, kontynuując twoją refleksję, chciałbym dopowiedzieć pewną taką rzecz, która mnie się zrodziła. Mianowicie zauważ, że w tym takim powszechnym oczekiwaniu końca, nie, bo to było na przykład 2012 rok, pamiętam, nie wiem, czy pamiętasz, nie? 12-12-12 miał być takim dniem końca świata według dawnego kalendarza Majów, nie?
Ale się rąbnęli tam. Coś.
Troszeczkę się rąbnęli, ale pamiętam tą taką internetową przynajmniej i medialną psychozę towarzyszącą nakręcaniu jak gdyby tego społecznego oczekiwania, że coś się wydarzy, nie, że coś musi się stać. Z jednej strony robimy wszystko, żeby odsunąć od siebie myśl o tym, że żyjemy tak naprawdę na ziarenku piasku, które pędzi z szaloną prędkością przez pustkę kosmosu i że jesteśmy krusi i przemijający, a z drugiej strony jest w człowieku jakieś takie pragnienie właśnie widowiska. Ale do czego zmierzam, jeżeli chodzi o te znaki czasu? Wydaje mi się, że tutaj działa ten sam sposób myślenia, jaki towarzyszył apostołom, kiedy słyszeli o krzyżu. To znaczy, kiedy Jezus mówił do nich, że Syn Człowieczy będzie cierpiał, że będzie wydany w ręce ludzi, że będzie zabity i po 3 dniach zmartwychwstanie, ich percepcja zatrzymywała się na zabity i krzyż. To znaczy, to jak gdyby była ta ściana, od której oni się odbijali. Zresztą pustka pod krzyżem pokazuje dobitnie, jak bardzo głęboko nie zrozumieli tych słów. I podobnie jest jak gdyby z tymi zapowiedziami końca, nie? Że mówi się często o apokalipsie, nie? Czy Armagedonie. Mówiąc o tym, że kosmiczny Armagedon, prawda, że moce niebios będą wstrząśnięte, zapominając o oryginalnej wymowie tego słowa. Armagedon znaczy tyle, co przywrócenie porządku, co jak gdyby zapanowanie nad chaosem. Czyli Armagedon nie jest jakimś gorzkim końcem, ale jest końcem optymistycznym. Jest chwilą czy momentem w czasie, w historii, kiedy Pan Bóg bierze historię we własne ręce i przywraca temu, co zburzone, temu, co zaburzone, właściwy rytm i postać. Nie? I tutaj, jak gdyby w tej dzisiejszej Ewangelii, też jest ukryta dobra nowina i to najlepsza z możliwych. Znaczy jedyną pewną rzeczą dla człowieka wierzącego jest to, że jak gdyby rozsypujące się firmamenty niebieskie i fundamenty tego świata nie są katastrofą dla katastrofy, tylko są miejscem, które jest zrobione na przyjście Pana. Nie? Że jedno, co jest pewne w tym tekście, to jest to, że ta pierwsza jak gdyby część przygotowuje miejsce dla Pana. Nie? Dlatego, co jest potem opisane w tym krótkim fragmencie, że zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba. To jest ta wiadomość, która jest jak gdyby w sercu tej Ewangelii i to nią, o nią powinniśmy się opierać. Nie? Że dla człowieka wierzącego końcem nie jest rozpad czegoś, co i tak jest przemijające, ale jest pojawienie się tego, który nie przemija, Pana, Chrystusa, tego, który jest alfą i omegą, początkiem i końcem. Nie? W nim jest dopełnienie każdej ludzkiej historii, ale też tej historii, która liczy się od momentu początku wszechświata.
I to może jest dobry moment, żeby Państwu pozwolić odetchnąć i posłuchać przez chwilę muzyki. Jesteśmy z powrotem, drodzy Państwo. Ta dzisiejsza Ewangelia, która ma tak rzeczywiście wstrząsający charakter, rozpoczęliśmy, właściwie ja rozpocząłem mówiąc o tym, że ona nosi taki podtytuł, śródtytuł Sąd Ostateczny. Gdzie ten sąd? I wydaje mi się, że po tym wstępnym zarysowaniu tych katastrof kosmicznych, które się wydarzą, a które mają się zakończyć przyjściem Chrystusa, te wydarzenia będą bezdyskusyjne i z całą pewnością wzbudzą trwogę, ale one doprowadzą do kresu, który będzie polegał właśnie na tym, że powróci Chrystus. Tu jest sąd ukryty, bo wróci Chrystus, a nie Chrystus, Mahomet, Budda i Konfucjusz.
I latający potwór spaghetti
i z cyrku Monty Pythona. I wszyscy oni nie zbiorą swoich wyznawców i oni wszyscy nie powiedzą, tyle było różnych dróg dochodzenia do Boga. Nieważne, jaką szliście, teraz jest czas powszechnego zbawienia. Nie? Otóż nie będzie tak. Sąd polega na tym, że Pan pośle aniołów i zbierze należących do Niego z każdego krańca ziemi. To jest bardzo jasne rozróżnienie. Nie wszystkich, no żeby im nie było przykro, żeby jakoś tak wszyscy byli...
Żeby nikomu nie było smutno.
Tak, żeby wszyscy mieli porówno.
To jest takie nowe przykazanie.
Nie wbrew swojemu wcześniejszemu nauczaniu, nie? Na zasadzie, no wiecie, przemyślałem ideę piekła, ona jest do bani, nie? Zbawię generalnie wszystkich. Święci przecież się nie obrażą, nie święci się ucieszą i nastanie powszechny pokój. Otóż nie, Jezus mówi bardzo wyraźnie, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Na tym polega sąd, wróci Chrystus i to będzie czas chwały dla należących do Chrystusa. Nie do Buddy, Mahometa, Konfucjusza, czy jakiegokolwiek jeszcze innego bóstwa obecnego w tym świecie. To mnie bardzo uderza, drodzy Państwo, i to jakoś tak szczególnie chcę chyba podkreślić, bo wiele razy mi się to już zdarzało w tych audycjach, że my jakby nie możemy sobie tak pływać, nie rozmywać rzeczywistości, że a, to w gruncie rzeczy wszystko jedno. Pan Jezus się cieszy, że my w ogóle w coś wierzymy, nie? Że w tym świecie takim naprawdę już pogubionym zupełnie, że naprawdę jeszcze jako chrześcijanie wierzymy trochę w Niego, a trochę w inne gusła. Bo tak nie jest, nie? Maciej mówił w którejś z poprzednich audycji, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. O miłość, to w tej, kiedy mówiliśmy o przykazaniu miłości. Bóg jest tym, który w istocie w jakiś sposób nas chce mieć tylko dla siebie, nie? I nie dopuszcza do tego, żeby człowiek się rozmieniał na drobne, mówiąc kolokwialnie, nie dopuszcza do tego, żebyśmy my sobie szli w jakieś inne ślepe uliczki, w których można co najwyżej utknąć, ale niczego tak naprawdę wartościowego w życiu nie znaleźć. Więc ta Ewangelia jest o sądzie, który się dokona właśnie bardzo jasno i konkretnie z powtórnym przyjściem Chrystusa. I to w gruncie rzeczy jest proste dla ludzi, którzy mają otwarte oczy. Nie, bo jak mówi nam Pan, kiedy idzie wiosna, potrafimy to rozpoznać, bo znaki nam na to wskazują. W świecie ducha, który przenika świat materialny, my się niestety bardzo często zachowujemy jak dzieci we mgle. Zupełnie ślepi i zupełnie głusi. Nie? Zaprzeczamy znakom. Dlaczego? No z prostej przyczyny, dlatego że one by się domagały wprowadzenia jakiejś korekty. Więc my się łudzimy, że jeszcze mamy czas. No bo skoro koniec świata dotąd nie nastąpił, to jakie prawdopodobieństwo jest, że nastąpi
jutro
za naszego życia? Nie, no pewnie żadne, więc żyj, baw się, nie, użyj biesiady. Nie dajmy sobie odebrać radości przez stetryczałych biskupów, nie? Nie dajmy sobą manipulować, nie pozwólmy się straszyć. Kto jeszcze wierzy w te brednie? Natomiast powiedzmy sobie szczerze, drodzy Państwo, Ewangelia nie znosi podziału, nie? Albo wierzymy w całą Ewangelię, albo nie wierzymy w nic. Wiara w niektóre prawdy sprawia, że my tworzymy sobie swoją własną religię. Kwestionowanie słów Jezusa w żadnym razie nie opóźni nadejścia tego dnia, ani nie sprawi, że to się nie wydarzy. Nie? Dlatego naprawdę potraktujmy to słowo poważnie, nie dlatego, że ono jest słowem postrachu, dlatego, że ono jest słowem prawdy, dlatego, że Bóg traktuje nas poważnie i wie, że powinniśmy tę rzecz wiedzieć. Ona jest nam jakby niezbędna, ona jest potrzebna, bo czasem się pojawia takie pytanie, dlaczego Pan Bóg jedne rzeczy nam pokazał, a innych rzeczy nam nie pokazał, niektóre utajnił przed nami, dlaczego te tajemnice? No, jeżeli mamy coś w słowie, to jest nam do zbawienia niezbędne, absolutnie potrzebne. Jeżeli czegoś w słowie nie ma, to jest to rzeczywistość względna i bardzo często okazuje się zupełnie niepotrzebna. Bieganie za ciekawostkami, zwłaszcza tymi w perspektywie życia duchowego czy naszego zbawienia, ufanie jakimś ulotnym mirażom, jakimś ludzkim czysto pomysłom, no jakby też jest taką formą sprzeciwu Bogu. Nie? Skoro Bóg mówi o rzeczach, które są dla nas ważne, no to weźmy się naprawdę za te rzeczy i nimi żyjmy. Ja to już kiedyś tutaj wspominałem, moją ciotkę, która już nie żyje od wielu lat, jedną z sióstr mojej babci, która z kościołem jej była absolutnie nie po drodze, ale jak się pojawiał artykuł o objawieniach Matki Bożej na szybie, to ona była pierwszą czytelniczką i bardzo gorliwie mi te artykuły polecała. Ja sceptycznie reagowałem. Ona mówi, tak, bo wy, księża, to w to nie wierzycie. Ja mówię, ciotka, chwyć za Pismo Święte. Jak uwierzysz w Pismo Święte, pogadamy o objawieniach na szybie. Ale generalnie no tam wiary nie było. Była ciekawostka, była gonitwa za nadzwyczajnościami. Nie? I to właśnie w kontekście nadzwyczajności, ale w żadnym wypadku nie miało to przełożenia na jakiekolwiek zmiany w życiu, bo nawet te objawienia Matki Bożej na szybie nie motywowały ciotki do tego, żeby zaczęła żyć lepiej. Absolutnie nic się tu nie przekładało. Ciekawostka. Ewangelia nie jest ciekawostką, sąd jest sądem, Bóg jest Bogiem i Jemu ufajmy.
I też to, co mówisz o tym, o tym sądzie, o którym tu właściwie nie ma mowy, tylko jest mowa o tym zebraniu wybranych, że to jest bardzo zgodne jak gdyby z tym, co też potwierdza nam Pismo Święte w innym miejscu, gdzie święty Paweł mówi o, w pierwszym liście do Tesaloniczan mówi o tym, że jak gdyby sąd będzie wydarzeniem bardzo pozytywnym w tym sensie, że będzie zgromadzeniem tych wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa i w Jego imię mają życie i oni będą z Nim na wieki, nie? Że jak gdyby też nie możemy zapominać, że sąd czy koniec świata, że to nie są wydarzenia o charakterze negatywnym, tylko że dla nas mówimy cały czas o ludziach, którzy patrzą na świat z perspektywy Ewangelii, tak? Że będzie wydarzeniem najbardziej pozytywnym z pozytywnych, będzie dopełnieniem tego, co każdej niedzieli, daj Boże, sercem i ustami wyrażaliśmy w credo, co było jak gdyby przedmiotem o tym troski naszych rąk i naszych serc w uczynkach miłosierdzia, co było jak gdyby przestrzenią naszego świadczenia w codziennych małych sytuacjach, które wymagają od nas czasami wielkiego heroizmu i przyznania się do Chrystusa przed ludźmi, kiedy nie jest to do końca wygodne czy popularne, ale jak gdyby no, w sądzie to wszystko, co nie jest chrystusowe, no nie zostanie wezwane, nie zostanie zaproszone i tylko ci wybrani, którzy są rzeczywiście wierni temu powołaniu, które wypływa z sakramentu chrztu chociażby, czy z naszego chrześcijańskiego życia jako takiego, ci będą będą z Chrystusem na wieki, nie? Że to jest ten wymiar pozytywny, że to jest nie tylko rozpad tego, co znamy i lubimy, czy nie chcemy, żeby przemijało, ale że jest to rzeczywiście przyjście tego, co niewyobrażalne, nie? Bo tu też jest ten, zauważę w tym tekście dzisiejszym, mamy do czynienia jak gdyby z dwoma rodzajami rzeczywistości, nie? Nieboskłon, księżyc, gwiazdy, słońce, owszem, one są odległe, ale one są światem wyobrażalnym, widzialnym, nie? To się rozpada.
Materialne.
I przychodzi to, co jest niewyobrażalne, czyli chwała Boża, a jak gdyby w środku tej chwały Chrystus ze swoimi aniołami i ci, którzy do Niego należą, nie? Że to jest zastąpienie jak gdyby tej rzeczywistości, która musi się rozpaść, tą rzeczywistością nieprzemijalną i my, jako uczestnicy, jesteśmy tutaj włączeni w to. Człowiek jest włączony w to, co niewyobrażalne przez Chrystusa, nie? Poprzez pokonanie tego skandalu grzechu i śmierci, staje się godny, ale też możliwy udział w tym misterium Bożym. Nie? I to jest jak gdyby niewyobrażalne, nie? Że to powinno nam cały czas otwierać oczy i serca, że to nie jest machanie paluszkiem, to nie jest grożenie z tetryczałych biskupów, nie? Tylko to jest, no jeżeli odrzucimy Słowo Boże, to w ogóle przestaniemy dyskutować, no bo nie ma o czym, nie? Ale jeśli bierzemy to Słowo na serio, no to widzimy, że to jest rzeczywiście dobra nowina, w tym sensie, że ona zapowiada z jednej strony oczywiście rozpad tego, co rozpaść się musi, ale z drugiej strony to, co przychodzi, jest czymś niewyobrażalnym. Jest wspólnotą Boga, Stwórcy, swoim stworzeniem. Jest zgromadzeniem tych, których Pan sam sobie wybrał. Nie? To jest, mówię, to jest, no, trudno jest to ubrać w słowa, które będą nami trząsły, ale jest to taki moment, zresztą koniec roku liturgicznego ma być takim potrząśnięciem człowiekiem, nie? Żeby zrzucić z siebie to, co stare, trochę jak na początku Wielkiego Postu i przyoblec się przez pokutę w to nowe życie. Tak samo tutaj przy końcu roku liturgicznego też zrzucamy z siebie ten nalot i balast całego roku, żeby na nowo uświadomić sobie, w czym my tak naprawdę uczestniczymy, będąc Kościołem, nie?
Dlaczego nie znamy godziny i dnia tego wydarzenia? I
są tacy, którzy znają, na przykład.
No to wiadomo, tak. Ale zdecydowana większość nie zna chyba. Nawet Pan Jezus mówi, że nie bardzo.
No, ale wiesz, to nikomu nie przeszkadza, niektórym wiedzieć.
A podaj nam jakieś namiary na kogoś, kto wie.
No, nie będziemy tu o nazwiskach dyskutować.
Ale weź.
No, są takie wspólnoty, które wyznaczają daty końca świata,
no
czy
są.
Przyjścia.
Ale niektóre już kilka razy się pomyliły i trochę się wstrzymały.
Pod drżącą ręką były zapisywane te daty, wiesz?
Trochę się wstrzymały, ale rzeczywiście nie wiemy i nie znamy. Dlaczego nie znamy? Myślę sobie, drodzy Państwo, że stracilibyśmy bardzo wiele, wiedząc, kiedy nadejdzie koniec świata. To znaczy, stracilibyśmy coś, co określiłbym mianem duchowej dyscypliny. My, jakby wielu z nas, wiemy dobrze to, że jeżeli się nam nie postawi bardzo konkretnych wymagań, jeżeli nie mamy jakiegoś takiego deadline'u nad sobą, nie mamy jakiegoś takiego motywatora, nie chcę powiedzieć bicza nad sobą, bo to nawet nie w tym rzecz, tylko czegoś takiego, co rzeczywiście no, już na nas wpływa mocno do wzięcia się za siebie, choćby w perspektywie pracy. No, jeżeli ktoś, że tak powiem, nie wykonuje prostej pracy, która polega, nie wiem, na wrzucanie jakiegoś elementu na taśmę produkcyjną, no to się robi na bieżąco, ale jeśli ktoś ma jakąś pracę, która domaga się od niego, nie wiem, tego, że musi usiąść, musi coś, nie wiem, przemyśleć, a może coś zaplanować i może to zrobić dziś, ale może to zrobić jutro i często właśnie robimy jutro, odkładamy na jutro i kiedy już jesteśmy blisko terminu, wtedy nagle się budzimy i wtedy dostajemy przypływu wiatru w żagle. Więc wiemy dobrze, że jeśli nie mamy tego elementu motywującego, to bardzo często przychodzi takie wewnętrzne rozleniwienie, przychodzi jakaś taka wewnętrzna niemoc. Mówimy sobie, dobra, jeszcze mam czas, jeszcze zdążę, nie ma co się tutaj denerwować i śpieszyć. Gdybyśmy mieli świadomość, że koniec świata i powtórne przyjście Chrystusa z całą pewnością nie nastąpi za naszego życia, ale nastąpi za 784 lata, no to przynajmniej ten element motywujący, element, który że tak powiem, mógłby nas skłonić do pewnej dyscypliny wewnętrznej, do pewnego takiego organizowania się, do pewnego właśnie traktowania poważnie Ewangelię, mógłby nam odrobinę umknąć. Nasza natura jest krnąbrna, nasza natura domaga się tego, żeby ją dyscyplinować. Więc to jest ta pierwsza rzecz. Druga rzecz, że rzeczywiście ci, którzy żyliby w bezpośredniej bliskości tego końca świata, no prawdopodobnie szaleliby ze strachu i dowodziliby tego fałszywego skądinąd poglądu, a właśnie no, bardzo mało doskonałego, bo może nie fałszywego w gruncie rzeczy, ale jak trwoga to do Boga i kiedy rzeczywiście wiara się rodzi, no ze strachu się rodzi. Wielu ludzi z całą pewnością blisko żyjąc tych czasów, kiedy koniec świata miałby nastąpić, z tego przerażenia zwracałoby się do Boga. Bóg tego nie chce, żebyśmy my się z przerażenia do Niego zwracali. Bóg jakby rozkłada tę swoją prawdę na wieki. On nam pokazuje, że Jego Słowo jest zawsze aktualne. Koniec czasów jest, już istnieje. Koniec czasów nas nastąpił, zaczął się, kiedy Jezus wstąpił do nieba, zesłał swojego ducha i żyjemy w epoce końca czasów. Ten koniec czasów się rozciąga, on nie jest punktowy, on jest raczej taki, powiedzielibyśmy, w procesie, in statu fieri, to się tak niegdyś mawiało, nie? Czyli staje się cały czas. Natomiast ta świadomość, raczej brak świadomości konkretnego czasu, konkretnej daty tego jego powtórnego przyjścia, z całą pewnością ma na charakter motywujący. Ale powiedzmy sobie szczerze, druga strona medalu, gdybyśmy się ciągle zaklinali i przekonywali, że to nie nastąpi, że to nie ma się czym przejmować, właśnie o czym powiedziałem wcześniej, że skoro do tej pory się nie wydarzyło, to pewnie się już nie wydarza, przynajmniej nie tak prędko, nie za naszego życia, no byłoby też dużą dozą naiwności, bo zobaczcie, takie prorocy przestrzegali, nie? Przed taką naiwnością takiej wiary. Mówicie sobie: świątynia pańska i myślicie, że to was zbawi, nie? Jezus mówi: nie każdy, który mówi panie, panie, wejdzie do królestwa. Te proste rzeczy, takie zaklinanie rzeczywistości słowem, one nam nie pomogą w sytuacji kryzysowej. Co więcej, no są z gruntu fałszywe, bo choćby kiedy patrzymy, mamy takie głębokie przekonanie o swoim poczuciu bezpieczeństwa, patrzymy, a tu ktoś młody obok umiera. I ta śmierć, bardzo często ludzi młodych mówimy, nie w tym czasie, nie w czasie umierania, znaczy młodość nie jest czasem umierania, może tak. Ludzi, co do których mielibyśmy przekonanie, że to oni mają jeszcze wszystko przed sobą, dzieci, młodzież, nie? Okazuje się, że oni mają. Też umierają, że jest moment i nas nie ma, że to nasze życie jest niesłychanie kruche, więc jakby ta świadomość tego i to widzenie, bo to jest namacalne, my to widzimy, wystarczy klepsydry w gazecie przejrzeć i my widzimy, że ludzie w bardzo różnym wieku umierają, więc to myślenie o naszej śmierci, naszej własnej osobistej śmierci, która będzie małym końcem świata dla nas, niewątpliwie, ono nas powinno trzeźwić, ono powinno nam pokazywać, że ta zapowiedź, ta wizja Boga, którą On objawia światu, że przyjdzie kres, że przyjdzie moment, w którym On powróci, to jest wizja, która jest nam bardzo bliska, to nie jest wizja niesłychanie odległa, bo ona nastąpi za naszego życia właśnie w tej perspektywie naszej osobistej, za naszego życia umrzemy. Chyba że rzeczywiście nastąpi kres świata, no to wtedy ci, którzy, jak mówi nam słowo, ci, którzy będą żyli, kiedy przyjdzie Chrystus, no ci nie umrą, ale tak naprawdę my wszyscy umrzemy i to będzie dla nas mały koniec świata, więc jakby trzeźwijmy się też tą świadomością, że to jest tuż, że lata nas od tego dzielą, nie wieki, lata nas dzielą od naszego małego końca świata, w którym być może w sensie materialnym i globalnym te niebieskie siły i filary nieba nie zostaną wstrząśnięte, ale nasze z całą pewnością legną gruzę.
No to, co mówisz, jest też takie bardzo mocne w kontekście tego, że stoimy u progu niemalże już nowego roku liturgicznego, który jest, rozpoczyna się od oczekiwania na przyjście Mesjasza, czyli też te teksty apokaliptyczne, powiedzmy, one towarzyszą nam w liturgii słowa czasu Adwentu. I my już jak gdyby mamy przez to, co mówisz, przez to memento mori, które dzisiaj nie jest popularnym zawołaniem, a jest rzeczywiście takim, to co mówisz, jest takim trzeźwieniem się, przypominaniem sobie o tym właśnie, że to nie są jakieś eony czasu, tylko to jest perspektywa mojego życia, nie? To jest, mam taki obraz mojego znajomego, który wykupił sobie polisę na życie, taką dosyć korzystną, w sensie z racji tego, że pracuje w firmie, która dosyć dobrze dba o swoich pracowników. I to, co właśnie mówisz, nie, że wykupił polisę, my już jesteśmy po 40 w tej chwili, więc to już jest ten wiek, kiedy człowiek myśli o takich sprawach jak ubezpieczenie, testament, polisa, jak zabezpieczyć najbliższych. No i właśnie się chwalił tym, że sobie wykupił tą taką super mega polisę, że nawet gdyby gdzieś wyjechał na jakąś daleką podróż i w dżungli by go ugryzł pająk, to on ma takie warunki, że jak da znać przez pagera do najbliższej stacji ratunkowej, to nie helikopter
pająk będzie aresztowany.
Pająk będzie aresztowany, a on będzie helikopterem przewieziony do najbliższego szpitala, gdzie będą mieli dla niego surowice.
Do Leśnej Góry.
Pewnie tak, bo to jest jedyny szpital, który ma wszystko. I 3 czy 4 dni po tym telefonie mówi, jest tak jak mówisz, jestem w pracy i widzę puste biurko i pytam się po tych covidowych wszystkich dziurach, niekiedy ludzie zaczęli znowu wracać do biura, mówi, co się stało z tą osobą, która tu ten kawałek miejsca zajmowała. Mówi, że zmarł ten chłopak, nie? Też w wieku lat tam 30 kilku właśnie na skutek komplikacji po przebytym covidzie. No 30 parę lat to nie jest wiek, żeby umierać, tak jak mówisz, nie? To się w tym wieku się buduje dom, sadzi drzewo, płodzi syna, wchodzi się w takie dorosłe życie, bierze się jak gdyby tą pełną odpowiedzialność odpowiedzialność za siebie.
Względnie jest się dziadkiem, bo
tak,
to też
jego to mocno uderzyło, nie? Że tak. My mamy często takie myślenie magiczne związane właśnie chociażby z dobrą polisą na życie, z bezpiecznym samochodem.
Czy kupił drugą?
Nie.
Nie kupił.
Że to nam daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa. I ta Ewangelia dzisiaj po raz kolejny do tego wrócę, zwłaszcza w tym pierwszym fragmencie, kiedy mówi o rzeczach, które są poza naszym zasięgiem, mówi nam o tym, że my tak naprawdę mamy bardzo mały wpływ na tą rzeczywistość, która nas otacza, nie? Że to te rzeczy, które przychodzą spoza nas, które odczytujemy jako znaki czasu, czy jako Bożą karę za grzech, czy za rozwiązłość, czy za życie odbiegające od przymierza i życie według przykazań, które sobie człowiek sam ustala i sam wybiera, że to wszystko jak gdyby jest zupełnie gdzieś poza nami, w tym sensie, że niewiele trzeba, żeby to życie rzeczywiście dobiegło końca, czasami w sposób gwałtowny, i że no, trzeba być gotowym, niezależnie od tego, jaki masz PESEL, nie? W sensie, przynajmniej chociażby przez to myślenie o tym, że śmierć jest moim małym końcem świata, jest tym wstrząśnięciem fundamentów ziemi i firmamentów nieba.
Co więcej, kiedy spotkamy się z Chrystusem twarzą w twarz, nie da się nam łatwo wyłgać naszymi takimi grami intelektualnymi i taką nonszalancją trochę. Nie staniemy przed Panem, on nam pokaże wszystkie niewykorzystane szanse. On nam pokaże wszystkie momenty, w których pukał do naszych drzwi. Tłumaczenie, no widocznie nie miałem łaski wiary, może się okazać mocno zawodnym tłumaczeniem. Drodzy Państwo, jeżeli się rozejrzymy trochę wokół, jeżeli zaczniemy dostrzegać rzeczywistość tego świata w perspektywie ducha, jeżeli zaczniemy patrzeć z wiarą na te znaki, które Chrystus nam daje, to rzeczywiście bardzo szybko ta wiara się zacznie w nas pomnażać, ona zacznie nas rosnąć. Nie będzie mowy o tym, że nie mam łaski. Łaska się pojawi natychmiast, bo Bóg nie jest sprzeczny sam w sobie. Jeżeli Jemu zależy na zbawieniu ludzi, to trudno się spodziewać, żeby komuś tej łaski wiary skąpił. On chce ją dawać każdemu, kto tylko otwiera swoje oczy, otwiera swoje umysły, otwiera swoje serce na to, co nadprzyrodzone. A takim jest świat, przeniknięty nadprzyrodzonością Boga samego.
No nie wiem, co jeszcze dodać do tego, co
nic już
powiedział. Nic już chyba nie
możemy dodać, że powoli lądować. Możemy powoli skończyć. Drodzy Państwo, my tutaj tak sobie operujemy już półsłówkami trochę niekiedy, na przykład mówiąc o Tadeuszu. Zakładamy, że są tacy, którzy mogą się dopiero co przyłączyć do naszej tutaj gawędy, więc Tadeusz jest naszym realizatorem, siedzi po drugiej stronie szyby. Pilnuje nas, kiedy nagrywamy nasze audycje, no bo to już chyba Państwo zdążyli się zorientować, że nagrywamy je z prostej przyczyny, no jesteśmy wszyscy dwaj z daleka. Ojciec Maciej z Bytomia, ja jestem z Gdyni, wobec czego dojazd do Niepokalanowa kosztuje nas odrobinę czasu i wysiłku i nie jesteśmy w stanie tu bywać co tydzień, a wiecie, że nasze audycje są co tydzień. Zapraszamy Was w każdą niedzielę na nową audycję dotyczącą bieżącego słowa, bieżącego fragmentu biblijnego, ewangelicznego, który daje nam Kościół na tę niedzielę. Możecie nas słuchać nie tylko na antenie Radia Niepokalanów, choć do tego oczywiście bardzo gorąco zachęcamy, zwłaszcza tych, którzy mają możliwość słuchania nas drogą radiową, blisko mieszkają, a i tych, którzy przez internet do Radia Niepokalanów jakby sięgają, ale wiemy też dobrze, ojciec Maciej nas pouczył powielokroć o tym, że mamy też różnorodne inne miejsca w internecie, w których cały zestaw naszych audycji, który jest ponad 130, możecie sobie Państwo odsłuchać. To jest wiele godzin naszego gadania, jak ktoś lubi tembr naszego głosu.
130 ponad godzin już, tak.
Tak, to jeśli ktoś lubi sypiać przy murmurando, które tutaj wydajemy z siebie, to jak najbardziej jest to możliwe, jest tych audycji sporo. Jeśli komuś służą i pomagają z całego serca, nasza radość wypływa. Gdzie to, ojcze Macieju, się da tego posłuchać?
Więc zapraszamy Państwa do korzystania z serwisu Spotify. On ma wszystkie nasze odcinki są w zasobach tegoż serwisu. Wystarczy wpisać w wyszukiwanie w to pole z napisem wyszukaj nazwy naszej audycji. Tam pojawia się lista ponad 130 godzin już wspólnie z Państwem przeżytych tutaj na antenie Radia Niepokalanów i właśnie w tej ofercie streamingowej. Też na Google Podcasts jest taka platforma, gdzie są te odcinki umieszczane, oraz na pięknej stronie Radia Niepokalanów, która też niesie wszystkie odcinki ze sobą. Tam są wstępy, tam są teksty Ewangelii, tam można ładnie sobie to wszystko wyeksponować i także za pośrednictwem strony Radia Niepokalanów poświęconej naszej audycji słuchać tego naszego gaworzenia do Państwa. Także zapraszam także na Facebooka, mamy tam grupę, też pod tym samym tytułem, Między nami homiletami. Tam są zawsze zamieszczane zapowiedzi konkretnych audycji, czasami z jakąś ładną ilustracją. Czekamy też na Państwa komentarze, uwagi, także zawsze jesteśmy wdzięczni za wszelkiego rodzaju pozdrowienia, informacje, skąd nas słychać, czy gdzie nas słychać właściwie, nie skąd nas słychać, bo słychać nas ze studia. Tak. Także za to też dziękujemy, za tą listę obecności, która ciągle się poszerza. No i...
No jest też numer telefonu, o którym oczywiście zawsze też wspominamy, SMS-owy numer, jeśli Państwo chcecie napisać jakąś informację do nas, to można. To jest numer 785-777-100, 785-777-100. I myślę, ojcze Macieju, że możemy się też podzielić chyba radosną informacją, którą posiadamy od wczoraj, mianowicie taką, że po spotkaniu z ojcem dyrektorem...
A, od wczoraj, wczoraj.
Od wczoraj, wczoraj. Po spotkaniu z ojcem dyrektorem Radia Niepokalanów możemy Państwu zdradzić tutaj dla nas bardzo radosną wieść, mamy nadzieję, że i dla Was niesmutną, że ojciec dyrektor zaproponował nam jednak przedłużenie naszego kontraktu o kolejny rok, więc bardzo nas to cieszy, że Radio Niepokalanów i jego włodarze nas tu chcą. Mamy nadzieję, że i Państwu to sprawi przyjemność, bo nam wielką, że możemy przyjeżdżać i zamierzamy przyjeżdżać,
tak jest, będziemy,
kontynuować.
Będziemy.
Jeśli Pan Bóg da dożyć, to będziemy z całą pewnością z Państwem jeszcze przez następny rok. Mamy nadzieję, że wystarczy nam tutaj ducha do tego, żeby raz przyjeżdżać, a dwa dzielić się z Państwem tym, co nam w duszy gra. Na ten wieczór, dzień, czy jakikolwiek inny obszar czasowy, w którym Państwo nas słuchają, my te przekazy internetowe mamy właśnie, one mnie zawsze wytrącają z równowagi, bo przecież mogą nas Państwo słuchać rzeczywiście o jakiejkolwiek bądź porze,
dnia
i nocy. Więc na ten czas, w którym nas słuchacie, niech Was pobłogosławi Pan Bóg przez ręce ojca Macieja.
Niech Was błogosławi i zachowa od wszelkiego zła Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pokój i dobro, ojcze.
Pokój i
szczęść
dobro.
Boże. Szczęść Boże.